18 dzień miesiąca września, środa, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie w aktualnościach dnia pana ministra Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Przenosimy się do Opola, bo tam jest pan, panie ministrze, drugi kongres żeglugi śródlądowej. Ogromna debata dotycząca ważnego rozwiązania legislacyjnego, jakim jest logistycznego, jakim jest żegluga śródlądowa. Ten temat powraca w skali także właściwych odniesień, czyli do ogromnego czasu zaniedbań, jeżeli chodzi o drożność polskich rzek.
No jest to niezwykle cenna dla nas inicjatywa organizowana przez wojewodę opolskiego przy naszym dużym udziale, ale to jest de facto takie miejsce spotkania dzisiaj, gdzie chcieliśmy zaprezentować nasze przede wszystkim osiągnięcia, ale z drugiej strony wszystkie potrzebne dokumenty, które zostały opracowane na rzecz użeglownienia Odry i Wisły, w tym przypadku przede wszystkim Odry, więc dyskusja dotyczy przede wszystkim już technicznych rozwiązań, jak również finansowań w obszarze rozpoczęcia inwestycji, czyli budowy stopni wodnych, zbiorników retencyjnych, ale i również uruchomienia całej żeglugi po rzece Odrze. No dla nas niezwykle ważna rzecz. Tak jak powiedzieliśmy, rzeka Odra musi być żeglowna, rzeki w Polsce muszą być żeglowne. Przygotowaliśmy ten program i konsekwentnie go realizujemy.
Panie ministrze, ważne inwestycje. W dniu wczorajszym rząd przyjął uchwałę między innymi dotyczącą drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin, czy też budowy portu centralnego w Gdańsku. Rozpocznijmy od przekopu Mierzei Wiślanej. To powracające niczym bumerang pytanie, kiedy inwestycja zostanie de facto rozpoczęta w tej fazie dotyczącej konkretu, jakim jest przekop Mierzei Wiślanej. I co dzieje się w kontekście procedury, która toczyła się przed Krajową Izbą Odwoławczą w temacie przekopu Mierzei Wiślanej?
No tak, szczęśliwie postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą zakończyło się pozytywnie, czyli oddaleniem wszelkich roszczeń. Wobec powyższego jesteśmy już gotowi do podpisania umowy na przekop przez Mierzeję Wiślaną. Oczywiście jeszcze trwają drobne formalności w zakresie zbierania odpowiednich dokumentów, ale to już są naprawdę bardzo formalne rzeczy i myślę, że w najbliższych tygodniach, bo to nawet nie wiem, czy nie tygodniu, podpiszemy umowę na wykonawstwo i w ten sposób rozpoczniemy budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.
Inwestycja strategiczna, warto to powtarzać, nie tylko dla rozwoju Elbląga i tej części naszej ojczyzny, ale także strategiczna, jeżeli myślimy właściwie o bezpieczeństwie naszej ojczyzny.
No nie ulega kwestii, że to jest przecież ostatni akwent, który jest kontrolowany przez Rosję w 100%. To jest z jednej strony symboliczne wyrwanie się z tych starych czasów, ale z drugiej strony po prostu bezpieczeństwo naszego kraju, to co dzieje się na Zalewie, to co dzieje się w tamtej części Polski już wychodzi zdecydowanie spod jurysdykcji wschodu i po prostu staje się naszą integralną częścią. A przypomnę, jedyna możliwość żeglugi jest realizowana przez Cieśninę Pilaską znajdującą się po stronie rosyjskiej, więc żegluga jest tam niemożliwa, jakiekolwiek wejścia czy próby rozbudowy przecież tego akwenu oparte są o decyzję Moskwy, która przecież nie dopuszcza do rozwoju tej części Polski. W związku z tym kanał przez Mierzeję Wiślaną przerywa tą złą historię i otwiera nową, myślę, przyszłość przede wszystkim dla całej Polski Wschodniej, bo wiążemy ogromne nadzieje z rozwojem portu w Elblągu, ale nie tylko. Przygotowujemy strategię rozwoju wszystkich portów znajdujących się właśnie na Zalewie Wiślanym, portów i przystani, bo to ogromna szansa dla tej części Polski. Ja myślę, że i takie okno dla państw znajdujących się na wschód od nas właśnie poprzez znalezienie miejsca swojego, jeśli chodzi o dostęp do Bałtyku, a ten port jest właśnie do tego dedykowany.
Trwają prace, między innymi, panie ministrze, dotyczące przesiedlania siedlisk roślinnych w bezpieczne miejsca, a zatem ten proces przygotowawczy to także ogromny wysiłek i wiele zabiegów, które trzeba uczynić, aby właściwie teren przygotować do przekopu Mierzei.
Oczywiście to, co rozpoczęło się już na wiosnę, czyli wycinka zalesienia w tamtej stronie właśnie na Mierzei Wiślanej, ale z drugiej strony też musimy być bardzo uważni, jeśli chodzi o wykonanie tej inwestycji, przede wszystkim działań środowiskowych. Wiemy, że aspekt środowiskowy jest wykorzystywany politycznie bardzo szeroko. Już mieliśmy próby w tym zakresie też blokowania właśnie przenoszenia tych siedlisk przez różne pseudoorganizacje. No, niezwykle wrażliwa inwestycja. Tutaj musimy dokonywać i dochować wszelkich staranności, bo wiemy, że to będzie bezwzględnie element, który będzie wykorzystywany na arenie międzynarodowej przeciwko nam. Mało tego, no proszę zwrócić uwagę, że nawet posłowie Platformy Obywatelskiej czy PSL-u są przeciwni budowie tego kanału. W związku z tym jeszcze to z nimi musimy toczyć niestety takie boję, aby ta inwestycja się zaczęła. Natomiast wszystkich pragnę zapewnić, że już za chwilkę w granicach tych paru tygodni rozpoczynamy już fizycznie, czyli budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.
Jakie jest aktualne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej?
Po wszystkich naszych wyjaśnieniach i spotkaniach, jak również odpowiedziach na pisma komisji, sytuacja jest, można powiedzieć, unormowana, czyli wszystkie wyjaśnienia zostały przyjęte i stanowisko, nie ma absolutnie negatywnego stanowiska Komisji Europejskiej, co jednoznacznie potwierdza realizację tej inwestycji.
Panie ministrze, rozwój polskich portów to ważna sprawa. Port w Gdyni, w Gdańsku, a także Szczecin, Świnoujście i także konkretne plany, bo z tego co wiemy, przeładunki w tych portach wciąż rosną.
Oczywiście to zostało zapisane również na wczorajszej Radzie Ministrów i złożonej uchwale na rzecz strategii rozwoju portów do 2030 roku. Specyfikujemy tam porty duże, małe, regionalne, lokalne, również przystanie, te, które są i mają duże znaczenie dla gospodarki polskiej. Oczywiście cztery duże porty, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście, to porty o podstawowym znaczeniu. Zakładamy tam ogromne inwestycje na kwotę blisko 40 miliardów złotych. To ma docelowo podnieść dwukrotnie możliwości przeładunkowe portów. Ja tylko przypomnę, że obecnie porty przynoszą do budżetu państwa przychód 40 miliardów złotych z tytułu ceł i wszelkiego rodzaju danin za towary, które wpływają do polskich portów. To jest ogromne źródło przychodu dla budżetu państwa, dlatego tak ważnym jest dla nas kontynuowanie procesu rozbudowy portów, port centralny w Gdańsku, zewnętrzny w Gdyni, terminal kontenerowy w Świnoujściu. To te podstawowe inwestycje, które będziemy realizować. Została przyjęta specjalna specustawa, która skróci termin realizacji tej inwestycji i mam nadzieję, że w najbliższych 7 latach, bo tak jak tak sobie postanowiliśmy, jeśli chodzi właśnie o perspektywę budżetową i plan działania, te inwestycje zostaną wykonane.
Jutro także kolejny krok, panie ministrze, bo pan weźmie udział w uroczystym podpisaniu umowy na roboty budowlane wraz z przekazaniem placu budowy na terminalu promowym w Świnoujściu, a zatem kolejna inwestycja przed nami i tym razem Świnoujście.
Bardzo ważna inwestycja, bo to przecież rynek promowy. Jesteśmy tutaj potentatem w zakresie właśnie żeglugi bałtyckiej. Przypomnę, PŻDM, który miał być sprywatyzowany przez poprzedników i sprzedany. PŻB, które w zasadzie już było wycenione pod sprzedaż. Skandalicznie próbowano sprzedać tą spółkę za 30 milionów złotych. Dzisiaj ona osiągnęła wartość 600 milionów złotych. To bezwzględnie dla nas niezwykle ważne przedsiębiorstwa. Zresztą jesteśmy potentatem na Morzu Bałtyckim, jeśli chodzi o żeglugę promową. Musimy to utrzymać. To jest bardzo ważne dla polskiej żeglugi, nie mówiąc już oczywiście o przedsiębiorstwach naszych, które muszą odgrywać tutaj dominującą rolę. Dlatego też również w ramach tych inwestycji przygotowujemy cały proces rozbudowy infrastruktury, wzmocnienia naszych portów, ugruntowania pozycji i zabezpieczenia na przyszłość, tak aby po prostu te firmy mogły się spokojnie rozwijać, aby żegluga bałtycka, a przypomnę, to jest przedsiębiorstwo państwowe, mogło rozwijać się właśnie w oparciu o infrastrukturę i o potrzebną legislację.
No właśnie, mówiąc o rozwoju portu, wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Bezwzględnie konieczny jest rozwój transportu lądowego, transportu kolejowego i transportu także śródlądowego w wymiarze także transportu prowadzonego przez rzeki.
No oczywiście nie możemy rozmawiać tutaj o rozwoju portów, o zwiększeniu przeładunków bez żeglugi śródlądowej, dlatego tak duże zaangażowanie portów w budowę Odrzańskiej Drogi Wodnej i Wiślańskiej Drogi Wodnej, również Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, które dzisiaj podpisało kolejną umowę na budowę stopnia wodnego w Ścinawie, to proces użeglownienia i budowy stopni wodnych na rzece Odrze. Kolejne przygotowujemy oczywiście w następnych transzach w ramach przygotowania projektów, ale i również dokończenia studium wykonalności, który pozwoli już od nowego roku na bardzo, myślę, już sukcesywne pokonywanie i podpisywanie umów w zakresie właśnie kolejnych stopni wodnych, przygotowywania odcinków pod żeglugę, usuwania miejsc limitujących możliwości żeglugę i wąskich gardeł, tak aby w pierwszej kolejności Odra stała się żeglowna w okresie 280 dni w roku, a w ostateczności jako piąta klasa żeglowności, czyli wpisana w system europejskich dróg śródlądowych, tak aby można było korzystać ze środków unijnych w ramach właśnie realizacji tej drogi wodnej.
Wspomniał pan o Państwowym Gospodarstwie Wody Polskie, panie ministrze, i oczywiście to, co dramatycznie dotknęło Polskę, dotknęło Wisłę, ten niekontrolowany rzut ścieków z Warszawy, i warto wspomnieć także ogromne zaangażowanie Wód Polskich, także Ministerstwa Obrony Narodowej, które działanie doprowadziło do postawienia skutecznej tamy, iż te ścieki już do Wisły nie są zrzucane.
No, niestety jeszcze raz pokazało to na rachityczne i polityczne oddziaływanie samorządów, które tylko i wyłącznie radzą sobie z małymi sprawami, jeśli dochodzi do dużej czy poważnej awarii, nie są w stanie nawet zareagować w takiej sytuacji. To też proszę zwrócić uwagę, jak brzmi narracja samorządów, które chcą tworzyć właśnie jakieś takie federacje oparte na samorządach. W momencie katastrofy wchodzi w grę działanie rządu, bardzo szybkie, zdecydowane. Proszę zwrócić uwagę, w przeciągu 2 tygodni 100% ścieków trafia do oczyszczalni. Oczywiście to rozwiązanie jest tymczasowe, ale zbudowane naprawdę w ekspresowym tempie, przy zaangażowaniu ogromnych środków i sił, ale rzeka Wisła po prostu została uratowana, potwierdzając, jak ważna jest rola centralnych organów rządu, a jak po prostu rachityczne oddziaływanie mają samorządy w takich właśnie sytuacjach.
I ostatnie pytanie, bo jestem w stałym kontakcie z rybakami, którzy w dalszym ciągu przeżywają, panie ministrze, niepokój jutra, bo sytuacja polskiego rybołówstwa jest bardzo dramatyczna. To nie jest jakiś wyłączony przypadek. Mówimy rzeczywiście o dramatycznej sytuacji na Bałtyku.
Czy dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych rybaków? Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, ja podnosiłem to wielokrotnie na forum unijnym i pozorowane działania Komisji Europejskiej co do odbudowy zasobów, zakaz połowu dorsza, który został ogłoszony ad hoc na pół roku bez jakiegokolwiek planu środowiskowego ochrony Bałtyku, a przede wszystkim finansowego, pokazuje po prostu, że to są tylko działania medialne odchodzącej komisji. Myśmy zastosowali bardzo konkretne działania w tym zakresie. Przygotowaliśmy środki, które mają zostać przekazane rybakom właśnie w ramach rekompensat, wsparcia ich w tym okresie. Oczywiście czekamy na nową komisję, nowe uzgodnienia, ale oczywiście wnosimy o zmianę co do funduszu rybackiego, bo rybołówstwo polskie musi funkcjonować. To nie ulega kwestii. Rybołówstwo, rybacy polscy mają mieć swoje miejsce, mają możliwość i muszą mieć możliwość funkcjonowania na Morzu Bałtyckim. Jeszcze raz pokazało to bardzo słabą, a przede wszystkim niefunkcjonalną wspólną politykę rybołówstwa, dzisiaj krytykowaną przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. No, przyjdzie nam się zmierzyć z kolejnym problemem. Ja tylko pragnę zapewnić rybaków, że na pewno nie pozostaną bez pomocy.
Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam, a do tych ważnych tematów dotyczących gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej będziemy powracać. Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.